historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych Radia Zachód, w których wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Dziś 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Po trwającym ponad rok karnawale Solidarności komunistyczna władza zdecydowała się na brutalne stłumienie opozycji. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na ulice polskich miast wyszło wojsko. Odcięto linie telefoniczne, rozpoczęły się aresztowania działaczy opozycji. W naszym regionie w pierwszych dniach stanu wojennego internowano prawie 100 osób. Dziś zaproszę Państwa na premierę audycji dokumentalnej ze wspomnieniami osób, które właśnie wtedy zostały internowane. Dziś także w naszym cyklu Świadkowie Historii, który, przypomnijmy, powstaje we współpracy z Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, kolejna odsłona, bohaterem będzie Andrzej Ogłoziński, w latach 80. XX wieku kolporter podziemnych wydawnictw w Zielonej Górze. Głównym tematem, tak jak wspomniałem jednak, rocznica wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia roku pamiętnego. To dokument ze wspomnieniami działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy po wprowadzeniu stanu wojennego zostali internowani. Zapraszam na premierę.
Historie pisane na nowo.
Żona nie wiedziała przez pierwsze chyba 7 dni, gdzie ja w ogóle jestem, pomimo że była pracownikiem sądu, pomimo że pan Borowicz był jej przełożonym, pomimo że pan Borowicz na dzień przed internowaniem był u nas w domu, pod pretekstem, że odwiedzał Danusię, która urodziła dziecko, czekała się z tego, zresztą tu wrócę i koniecznie chciał, myśmy nie potrafili, dopiero później po fakcie wiązaliśmy, dlaczego on bardzo chciał wiedzieć, jakie tematy na zarządzie Solidarności były poruszane ode mnie. I w momencie, gdy jest tam wojny, już wybuch i Danusia szukała różnych możliwości i kanałów, żeby dowiedzieć się, gdzie jestem, w żaden sposób nie mogła się od nikogo dowiedzieć, pomimo że dopiero uświadomiła sobie, że jako pracownicy oni na tydzień czy na dwa tygodnie przed oczyszczali zakład karny w Wawrowie, ponieważ pracowała w oddziale penitencjarnym i dopiero powiązała te zdarzenia, że te miejsca są przygotowane.
Nie byłem internowany, bo to jest bzdura, to się dzisiaj używa słowa internowanie. Się sam używam tego, bo inaczej by był galimatias, ja zostałem brutalnie porwany z domu. Dzisiaj wiadomo, że stan wojenny był bezprawiem. Nie wolno wprowadzać stanu wojennego w momencie, gdy jest sejm, nie ma sesji tej sejmowej, czyli to było bezprawie. Cała ten front, jak to się nazywało, to była jakaś organizacja terrorystyczna. Tego dzisiaj nikt nie mówił, bo terrorystyczne organizacje i przestępstwa nie przemijają, nie przedawniają się, czyli w zasadzie dzisiaj można byłoby spokojnie ścigać, bo mnie porwano z domu, czyli ja byłem porywaczem, trzeba było ścigać. Nie? No więc to jest takie mylące i ludzie myślą, że myśmy byli prawnie, nie, myśmy byli porwani bezczelnie z domu.
Stan wojenny wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku był nielegalny. Stwierdził to nawet Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że wszelkie akty prawne wydawane wtedy były niezgodne nawet z konstytucją PRL z 1952 roku. Wojciech Jaruzelski, wtedy ówczesny premier, minister obrony narodowej, przewodniczący Komitetu Obrony Kraju, a także przewodniczący kompletnie niekonstytucyjnego ciała powołanego przez niego, czyli Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, próbował nadać stanowi wojennego pozoru legalności. To się jednak nie udało. Wrąt wprowadził stan wojenny z pominięciem Rady Państwa. Członkowie Rady Państwa zostali zwołani nagle w trybie nagłym w nocy z 12 na 13 grudnia. O pierwszej w nocy odbyło się posiedzenie Rady Państwa, które miało przypieczętować wprowadzenie stanu wojennego wtedy, kiedy ten stan wojenny już trwał. Trzeba zatem powiedzieć, że praktycznie do 25 stycznia, choć nie jest to też data przełomowa roku 82, kiedy Sejm oficjalnie zatwierdził wprowadzenie stanu wojennego, wszystkie praktycznie wyroki, wszystkie zatrzymania, wszystkie areszty były kompletnie nielegalne. Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że wprowadzenie stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku było po prostu zamachem wojskowym.
Polskie Radio Zachód prezentuje 13 grudnia roku pamiętnego.
Kierując się potrzebą zapewnienia wzmożonej ochrony podstawowych interesów państwa i obywateli w celu stworzenia warunków skutecznej ochrony spokoju, ładu i porządku publicznego oraz przywrócenia naruszonej dyscypliny społecznej, a także mając na względzie zabezpieczenie możliwości sprawnego funkcjonowania władzy i administracji państwowej oraz gospodarki narodowej, Rada Państwa wprowadziła stan wojenny.
13 grudnia 1981 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim wprowadziła w Polsce stan wojenny. Tego dnia złamano nadzieje milionów Polaków i na wiele lat odsunięto szanse na demokratyczne przemiany. Stan wojenny przyniósł tysiącom osób i ich rodzinom izolację w obozach internowania, uwięzienie, pozbawienie pracy i inne represje.
Rzeczywiście takie głosy, takie sygnały do Solidarności docierały. Przez jednych były one traktowane poważnie, przez innych były traktowane raczej, że jest to sytuacja niemożliwa, że po grudniu roku 70 nie zdecyduje się władze, nie zdecydują się na taki krok. Niektóre regiony rzeczywiście miały przygotowane instrukcje na moment wprowadzenia stanu wojennego, szczególnie dotyczące zabezpieczeń siedziby zarządów regionów, dotyczące tego, w jaki sposób mają się zachowywać przewodniczący zarządu regionów, wiceprzewodniczący czy członkowie zarządów regionów. Rzeczywiście władzom udało się do końca praktycznie w większości przypadków zachować tajemnicę, o czym świadczy jednak dobrze przeprowadzoną akcję w bardzo wielu miejscach, w tym również chociażby w Zielonej Górze internowano większość członków zarządu, większość z nich została przewieziona do odpowiednich komend wojewódzkich, a następnie internowanych.
O 13 grudnia żeśmy nie wiedzieli, że będzie 13 grudnia, no ale wszystko wiedzieliśmy, że będzie stan wyjątkowy. Myśmy nazywali go wtedy stanem wojennym, bo prawodawstwo polskie nie znało takiego pojęcia stan wojenny. Przedtem już, nie pamiętam, ja nie jestem historykiem, ale w listopadzie albo w październiku nawet Komisja Krajowa Solidarności wydała zalecenia dla komisji zakładowych, dla całej Solidarności w zasadzie, żeby tworzyć tak zwane instrukcje na wypadek stanu wojennego, czyli żeby się zabezpieczać przed, no, przed agresją, która była wiadoma, bo to już mobilizacja była powszechna, to już było wiadomo. Tylko nie była na data oczywiście.
Już 12 grudnia wieczorem w ramach akcji o kryptonimie Jodła rozpoczęła się akcja internowań osób postrzeganych przez władze jako potencjalne zagrożenie dla ustroju. Zatrzymań według wcześniej przygotowanych list dokonywali funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej oraz Służby Bezpieczeństwa. Społeczeństwu narzucono szereg rygorów, takich jak godzina milicyjna, zakaz zgromadzeń czy zawieszenie działalności stowarzyszeń i związków.
Władze przygotowywały się do wprowadzenia stanu wojennego. Przygotowały się niezwykle skrupulatnie. Oczywiście te przygotowania miały bardzo różny charakter. Powstawały cały czas aktualizowane i uzupełnione listy internowania, obiektów, które należało zabezpieczyć zarówno przez wojsko, jak i przez milicję obywatelską. Wytypowano osoby do zatrzymań, wytypowano osoby do przesłuchań. Rozplanowano całe operacje, które nadano kryptonimy Azalia, Jodła, którym ogólny kryptonim do wprowadzenia stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku przyjął kryptonim Synchronizacja. Na ten rozkaz, na ten sygnał należało tworzyć odpowiednie koperty i tam określone tabele kodowe przewidywały kolejne działania zarówno służb milicyjno-esbeckich, jak i także wojskowym. Przykładowo na terenie województwa gorzowskiego wytypowano ponad 40 osób do internowania. Na terenie województwa zielonogórskiego było to również ponad 40 osób. Ostatecznie internowano w początkowej fazie wprowadzenia stanu wojennego na terenie województwa gorzowskiego 53 osoby, a na terenie województwa zielonogórskiego 46 osób.
czasie obowiązywania stanu wojennego osoby mające ukończone lat 17, w stosunku do których istnieją uzasadnione podejrzenia, iż pozostając na wolności prowadzić będą działalność zagrażającą bezpieczeństwu państwa, mogą być internowane w ośrodkach odosobnienia na czas obowiązywania stanu wojennego na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej.
Jeszcze tam papiery porządkowaliśmy po strajku na uczelni, wróciłem do domu, no i tuż po północy ktoś walił drzwi. Milicjant i dwóch cywili. Jeden przedstawił się jako porucznik bezpieka akurat. No niestety była tam osoba, która musiała mi wskazać, że ja to ja, kolega ze studiów, znaczy powiedzmy kolega, znana mi osoba ze studiów, zmuszono mnie do udania się z nimi w celu wyjaśnienia. Nie wiedzieli nic, że to jest stan wojenny. Tam gdzieś mnie poprowadzili, na miejscu przez labirynt korytarzy do jakiegoś pomieszczenia i tam musiałem długo, długo czekać. Dopiero na szóstoko byli u mnie, po mnie mniej więcej 15 po północy. Oczywiście żadnych papierów, żadnych decyzji o internowaniu mi nie wręczono, bo to tego jeszcze nikt nie miał. Te papiery to się pojawiły z dużym opóźnieniem. No nieznana mi totalnie osoba. Przedstawiła się, tam coś tam burknęła, że o 6:00 no chyba sami wysłuchali wystąpienia generała Jaruzelskiego. No i potem no mówi, no to mamy wojnę. Mówię, no z kim ta wojna? To jesteście internowani. No to w tym momencie wszystko było chyba jasne, chociaż dla mnie to pojęcie internowani to też było pojęciem nowym.
Mieli problem z moim aresztowaniem, no bo ja krótko przedtem uczyłem klasy milicyjne w liceum korespondencyjnym, a oni byli skoszarowani w komendzie wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, bo wtedy tu było województwo. I do aresztowania szedł jeden esbek i jeden milicjant w mundurze musiał być. Nie mogli nikogo znaleźć, żeby mnie przyszedł aresztować, bo oni nie chcieli do mnie przyjść, ci, których ja uczyłem. No ale znaleźli takiego, którego nie uczyłem. No i oczywiście tam jest wprowadzony stan wojenny, pan podlega internowaniu, no i proszę się ubierać i tak dalej, i tak dalej. No i ja się ubrałem, no i później no, przygotował takie decyzje o internowaniu, no i proszę podpisać. Ja mówię, jak nie podpiszę, to mnie pan zostawi? Nie. To niech pan napisze, że odmawiam podpisu jako protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Nie napisał tego, tylko napisał, odmówił podpisu.
Jestem w Poznaniu, urodziny żony, okazuje się stan wojenny. To ja mówię, no niestety, ale ja muszę rano jechać do domu. Przyjeżdżam do Żar, ale to już było 14, czy nie? W poniedziałek przyjeżdżam do Żar. No i przyszedłem do domu. Okazuje się, że gdzieś godzina 12 w nocy. Dzwonek. A córka otwiera drzwi. I ja wychodzę. Jestem, proszę. A tu patrzę z giwerami. Naliczyłem 11 osób. Koniec świata. No i wiozę, i w razie czego proszę się ubierać, musimy wyjaśnić pewną sprawę i tak dalej. Ubrałem się, co miałem tego, córka ze łzami w oczach.
Ten 13 grudnia, a w zasadzie 12, bo to było w nocy, kiedy przyszli do mnie panowie z Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych, czyli z milicji, że coś się stało w biurze podregionu. Ja byłem przewodniczącym podregionu Muśnikorskiego jednocześnie, a jednocześnie też byłem sekretarzem zarządu regionu w Gorzowie. W tym dniu akurat 12 pełniłem obowiązki, bo było posiedzenie Krajowej Komisji w Gdańsku. Siedziałem dość długo w biurze regionu, wróciłem późno do domu, bo czuło się jakieś takie napięcie. I kiedy ci panowie przyszli z Milicji Obywatelskiej, ja powiedziałem, że sprawa może poczekać do rana. Chciałem zamknąć drzwi, a jeden taki potężny pan milicjant włożył nogę w drzwi, odepchnął, no i za mną. Oho, coś niedobrze. proszę się ubrać. No to się ubrałem. Wychodzimy przed dom, a tu się okazuje, obstawiony był. Z każdej strony stała suka milicyjna, stały dwa osobowe Fiaty, 125. Wsiedliśmy do tej Nysy milicyjnej.
O 10:00 zadzwonił dzwonek, a ja mam zwyczaj, jak dzwonek dzwoni, to po prostu otwieram drzwi. No i otworzyłem drzwi i stał tam wnuczek, za nim trzech facetów w niebieskich mundurach, no a tam jeszcze kilku na klatce tam dalej. Giwery powyciągali, zaczęli mnie tam straszyć. Dziecko zaczęło płakać, bo to 15-letnia córeczka, raman się zrobił straszny, żona przerażona. Później mnie wywieźli na Wrocławsku. Tutaj przystanek końcowy, był tam wtedy przystanek końcowy autobusu miejskiego. I tam mnie wywieźli, dali mi papierosa i powiedzieli, że się mogę pomodlić. Czy wnuczek powiedział, że się mogę pomodlić, bo mają na mnie wykonać wyrok śmierci. I ja byłem przekonany, znając historię rodziny i historię Polski, że NKWD, czeka, czy SB taki wykona, jak mają polecenie. No i w związku z tym zapaliłem papierosa. No i wnuczek przyłożył mi pistolet do skroni, pociągnął za spust, usłyszałem trzask mechanizmu, no i rechot panów, bo pistolet jednak nie był załadowany, ale ja byłem pewny, że na mnie wykonają.
Podaje się do publicznej wiadomości, że na czas obowiązywania stanu wojennego, jeżeli będą tego wymagały interesy ochrony spokoju, ładu i porządku publicznego, uprawnione organy administracji państwowej mogą również wprowadzić ograniczenia swobody poruszania się mieszkańców w określonym czasie i miejscach przez wprowadzenie godziny milicyjnej albo zakazu opuszczania lub przybywania do określonych województw, miast i gmin.
O wprowadzeniu stanu wojennego dowiedziałem się o godzinie 4 rano w dniu 13 grudnia do drzwi naszego domu. Zapukano dość głośno i zdecydowanie. Żona się obudziła, otworzyła drzwi i zobaczyła trzech ludzi. Stwierdzili, że został wprowadzony stan wojenny i ja muszę być z domu zabrany. Wyraziła swoje oburzenie, chciała ich wyprosić, więc zagrozili, że wtargną siłą. W związku z tym nie było innej możliwości. Ja też w międzyczasie wstałem, no i panowie położyli akt internowania na stole i powiedzieli, że mam podpisać, że zostaję zabrany z domu. Ja oponowałem, oni powiedzieli, że nie mam innego wyjścia, muszę to zrobić. I oczywiście nie podpisałem żadnego potwierdzenia o internowaniu. Kazano mi się ubrać. Zacząłem wszystko chaotycznie jakoś zabierać to, co jest możliwe. Mówię na wszelki wypadek, biorę ciepłe ubranie, ciepłą odzież. Miałem tygodnik Solidarność ostatni. Wziąłem ten tygodnik Solidarność ze sobą. Doradzono mi, żebym wziął ciepłe ubranie, bo to mi może się przydać. Więc w związku z tym pierwsza myśl, która mi w jakiś sposób przyszła, że może to być dość daleka podróż. No i zostałem, to była godzina chyba o godzinie 5:00, mi się wydaje, tak gdzieś. Zostałem doprowadzony do samochodu. W samochodzie był kierowca. Po przejechaniu drogi w stronę Wawrowa, domyślałem się, że to jest zakład karny w Wawrowie. Pod bramą czekaliśmy chyba więcej niż pół godziny na wjazd. Tam usłyszałem wypowiedź generała Jaruzelskiego, który informował o wprowadzeniu stanu wojennego z wiadomym uzasadnieniem, dlaczego i z jakich powodów ten stan wojenny został wprowadzony.
Po co było komunistycznym władzom wprowadzenie stanu wojennego? Władze broniły siebie, swoich stanowisk, broniło władzy pod pozorem normalizacji, pod pozorem tego, że w kraju dochodzi do buntu, pod pozorem tego, że w kraju panuje fatalna sytuacja gospodarcza, tego, że Solidarność chce przejąć władzę i w związku z tym potrzeba było wprowadzenia stanu wojennego. Argumentacja o tak zwanym mniejszym źle, która pojawiła się dopiero pod koniec lat 80., kompletnie się nie broni. Dzisiejszy stan wiedzy mówi jasno o tym, że Wojciech Jaruzelski i jego akolici bronili po prostu władzy, bronili swojego stanu posiadania i zamierzali bronić za wszelką cenę.
Zatrzymywani byli przewożeni do komend milicji i aresztu, często zanim otrzymali formalną decyzję o internowaniu. Tam odbywały się pierwsze przesłuchania.
niesamowity szok, mnóstwo pytań się jawiło i na które nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi, jak to się mogło stać, jak w ogóle to było możliwe, że to w tak gwałtowny sposób przebiegło. No oczywiście pytania, co w tej chwili, co będzie z Solidarnością, jak to wszystko będzie w tej chwili wyglądać. Było wtedy chyba 12 osób, warunki były szokujące, ponieważ była toaleta nieosłonięta w narożniku celi i to było jakieś niesamowite przeżycie dla nas wszystkich. I wszyscy byliśmy w zasadzie tacy apatyczni, nie było jakiegoś tematu. Była próba nawiązania kontaktów wzajemnych między celami na zasadzie telefonu kubkowego, pukanie do ściany i przekazywanie sobie informacji, na ile to było możliwe. I więc był czas wyczekiwania, co będzie dalej i jak to będzie wyglądało. Byłem jeszcze raz doprowadzony, nie wiem czy to była forma takiej dyżurki. Tam widziałem Jurka Gospodarka, który w jakiś sposób był odpytywany, czy dopiero go sprowadzono, bo my byliśmy w takim stanie takiego zawieszenia. Czas jak gdyby się zatrzymał. Nie potrafiliśmy określić, czy to był pierwszy, czy drugi dzień. Z reguły nikt nie próbował ze sobą rozmawiać, ponieważ w asyście służby więziennej byliśmy przeprowadzani. No i pytanie, co w tej chwili jest z rodziną? Co może się dziać? Czy rodzina w jakiś sposób też jest szykanowana? Czy tym bardziej, że 26 listopada urodziła się nam trzecia córeczka. No więc było to dzieciątko, które miało w sumie parę tygodni. To też był jakiś taki element dodatkowy, który powodował ten szczególny niepokój.
Zabrał mnie tutaj do Wawrowa. Tam, jak mnie wprowadził, to tam jeden z tych strażników mi zasalutował. Bo to był mój uczeń. Zamknęli mnie tam, już tam było kilku. Ja nie byłem pierwszy w każdym razie internowany, także już było kilku. No i także w tej sytuacji tam posiedziałem do Bożego Narodzenia. No i także tam siedziałem gdzieś chyba tutaj jakieś dwa tygodnie, bo albo dzień przed trzema królami, albo po trzech królach. Zabrali tutaj nas, nie wszystkich, ale większość, zabrali nas i przewieźli do Głogowa.
Co było najbardziej wkurzające? No wiadomo, tam ciuchy, zaglądanie wręcz w tyłek, bo kazali się rozebrać do naga i tam takie różne rzeczy. Idzie przeżyć wszystko, ale no, rodzin przez dwa tygodnie, czyli do świąt. Dopiero tuż przed świętami poinformowano, gdzie jesteśmy. Cele były czteroosobowe. No, najczęściej w czwórkę się siedziało. Było zimno.
W międzyczasie oczywiście za naszą niesubordynację byliśmy zamykani w kabarynach w formie kary, gdzie nas tłoczono chyba 8 osób w takiej kabarynie. No to było szczególnie naprawdę upokarzające i przygnębiające, gdzie była wewnętrzna krata, która powodowała w pewną formę traumy i można było zaobserwować, że niektóre osoby psychicznie miały problemy, żeby te warunki znieść. I była niesamowita jakaś niepewność. W zasadzie była próba wzajemnego jak gdyby ustalania, czy o czym mówić, czy nie mówić, czy milczeć. Każdy chciał w jakiś sposób, własny sposób wypracować, jak się zachować na takim przesłuchaniu.
Nie wiedziałem, jaka to jest miejscowość, bo to noc przecież była. Nie wiedziałem, która jest godzina. Okazuje się, że podjechaliśmy pod więzień w Gorzowie. Pełno samochodów stało. Wprowadzili mnie do środka. Patrzę, tam już pełno kolegów. I zwrócił moją uwagę w tym oczekiwaniu Zenek Werner, który był w piżamie, w kapciu na nodze, na jednej nodze, a druga bosa była. No i trzymał się za usta, bo był poturbowany.
W wielu zakładach pracy rozpoczęły się strajki okupacyjne oraz akcje protestacyjne. Zakończyły się już po kilku dniach. Znaczący wpływ na taki rezultat miały drakońskie przepisy dekretów o stanie wojennym oraz demonstracja brutalnej siły wojska i milicji.
Znalazłem się pod celą, to była bardzo duża cela, łóżka dwupiętrowe były, chyba ze 30 nas pod tą celą było, ale nasze okna naszej celi były zwrócone na Stilon. Byli koledzy ze Stilonu, tam flaga powiewała nad zakładem, o ile dobrze pamiętam. Taka nadzieja, ta flaga powiewająca. A po trzech chyba dniach usłyszeliśmy wycie i później się dowiedzieliśmy, że strajk się zakończył.
Strajki wybuchały w całej Polsce. Najbardziej brutalnie stłumiono strajki w w województwie śląskim, w kopalni Manifest Lipcowy i oczywiście w kopalni Wujek, ale strzały padały chociażby również w Polkowicach. Władze praktycznie nie zawahały się przed niczym. W Gorzowie dwa strajki w Styronie i Ursusie. Władze nie zamierzały się, mówiąc kolokwialnie, patyczkować ze społeczeństwem. Po przeprowadzonych rozmowach przez komisarzy wojskowych z przywódcami strajku i wezwaniu do praktycznie opuszczenia zakładu, kiedy członkowie komitetu strajkowego powiedzieli, że nadal będą strajkować, na teren zakładów pracy wjeżdżały czołgi, wchodziło ZOMO, urządzało ścieżki zdrowia.
Podaje się również do publicznej wiadomości, że obok indywidualnych i zespołowych działań funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i innych formacji powołanych do ochrony porządku publicznego, wprowadzone mogą być oddziały i pododdziały sił zbrojnych, przy czym wszelkie te siły uprawnione są do użycia środków przymusu bezpośredniego w celu przywrócenia spokoju, ładu i porządku publicznego.
Na komendę, tamto tego. Jakby tu jest, palicie? Nie. Kawę piecie? Nie, ja nie chcę. Nie piję w tym towarzystwie. Rozbierać się wszystko do golasa, rozdawać wszystko, co jest i tak dalej. Na takim kamiennym, jak gdyby prawie katafalku, to jest takie łoże było na tym. I tylko kocyk, wszystko zabrali, no może czeka, szlak trafi. Jeszcze okno otwarte, na człowiek nie zwracał wtedy uwagi, a tu zima. Chyba po to, żeby człowieka szlak trafił. No i potem z tego, w tym całym tego, później tutaj, no i po prostu jesteś człowieku internowany.
Zebrali mnie na dołki, a już na dołkach przedtem bywałem, także, ale nie znam, że pijak byłem, tylko też mnie tam już przedtem. Także nie, tam nie było dla mnie nowości, na taki katafalk tam sobie położyłem. Było pusto, nikogo nie było w tej celi. Jeden materac taki dosyć gruby leżał jak do... i nie było koca, ale na drugim katafalku leżał. Drugi materac taki długi, taki wojskowy. Ja to wziąłem ten drugi materac, nakryłem się i gdzieś tam w nocy później drzwi się otwierają, dorzucili mi Józka Karpińskiego. Pytam się Józka, co tam się dzieje, on też niewiele wiedział, nie? To mówię, Józek, co się martwisz? Bo to był trochę przerażony. Mówię, co się martwisz? My się tu nic nie dowiemy, tu nic nie ma. Ani lampy, ani światła, ani nic, ani gazet nie dorzucili, ani radio nie gra. Kładź się, rano nam powiedzą. Przecież jesteśmy w rękach tych debili, nie? Ale on nie chciał, będzie czuwał. To ja mówię, jak będziesz czuwał, to se dalej spałem, nie? Rano jak się obudziłem, Józka już nie było. No i mnie zaprowadzili na dwór. Śnieżyca była, gruz był. No i tam już stała farajna. Jak zobaczyłem wszystkich, no to mówię, no to teraz to już wiem, co jest grane. Bo to jeden czy dwóch, to wiadomo, to biorą i później oskarżają, załóżmy, że piło się, albo się coś zdemolowało, ale jak już cały, załóżmy tam taka, znaczy nie cała opozycja, to w cudzysłowie, ale no kilkadziesiąt osób jest z tego kręgu, no to już jest coś poważnego, bo wiadomo, jest ten stan wyjątkowy wprowadzony, no się okazało, się nazywa inaczej. No i to jest właśnie później ta droga internowania. No ta droga internowania jest nadzwyczaj prosta.
Okazało się, że rano pakować się, zwijać to wszystko, wychodzić. Dostaliśmy przy wyjściu torebkę papierową. W tej torebce papierowej cukru było, tak ja wiem, z pół kilograma. Płat słoniny, pół bochenka chleba i pakują nas do SUK. To było chyba 6 czy 7 styczeń 82 roku. No i wiozą nas. No nie wiadomo w jakim kierunku, bo SUKa przecież okien nie ma, nic nie widać. Podwieźli nas pod więzień w Międzyrzeczu, żebyśmy potrzeby załatwili. No i znów dalej nas wiozą. Okazało się, że przywieźli nas do Głogowa. I dopiero chyba w Głogowie dostaliśmy te akty o internowaniu.
No i tam w Głogowie byłem chyba też jakieś ze dwa tygodnie i przewieźli mnie wtedy jako jedynego z Gorzowa, przewieźli mnie do Ostrowia Wielkopolskiego. Ale później, po jakichś znowu jakichś dwóch czy trzech tygodniach, dorzucili tam pewną grupę gorzowiaków, bo tam nie tylko gorzowiacy byli, ale w każdym razie, bo tam Zielona Góra siedziała i tak dalej, ale w każdym razie z gorzowiaków jeszcze kilku, między innymi Żydkowski, tam jeszcze kilku innych, Romański, ten Wierzbicki, wiem, tak, także tam jeszcze tam kilku przerzucili. No i ja siedziałem do 30 kwietnia 82.
ośrodek odosobnienia. On miał już inny charakter. Tu można było z celi do celi sobie przejść. Cele, okna, znaczy cele były pootwierane. No i w związku to już tam sprzyjało tam różnym kontaktom, samokształceniu się, wykładom wręcz nawet, bo no, jakieś elity doktorów, profesorów posadzono z Wrocławia. Były kurs na przykład japońskiego.
No i zaczęliśmy się tam organizować w tym Głogowie. Poprosiliśmy pana komendanta o to, żeby nam udostępnił jedną z cel, na tak zwaną na kaplicę. Zrobiliśmy sobie kaplicę, bo zaczęły się spotkania z kapłanami, msze święte regularnie co niedzielę były. Modliliśmy się, poprosiliśmy kapłana, dostaliśmy, ludzie zaoferowali, bo woda zimna była cały czas, to kapłan zrobił to, że zaapelował ludzie grzałki, kotły, takie naprawdę różne rzeczy, że wodę można było sobie grzać, obraz Matki Bożej pod twoją obronę dostaliśmy. Także jakoś zaczęli. I w międzyczasie, pamiętam, zaczęły się odwiedziny. Taka nadzieja, bo ktoś przywiózł jakąś chyba ulotkę z Gorzowa. A myśmy w międzyczasie już zaczęli robić sztandar Solidarności. I zawsze ten sztandar, jak był robiony, to ileś tam rzeczy, jak było zrobione, część tego zawsze był chowany pod podszewkę kurtki Mariana Pielasy, o ile dobrze pamiętam.
Bilans stanu wojennego to oficjalnie przyjmuje się około 100 osób, które zostały w różnych okolicznościach zamordowane przez wojsko czy przez służbę bezpieczeństwa. Ponad 10 tysięcy osób internowanych, tysiące osób, które zostało rannych w stopniu ciężkim, lekkim podczas akcji strajkowych, podczas fikacji czy podczas protestów, które miały miejsce od grudnia 1981 roku do lipca roku 1983. Myślę, że stan wojenny, podobnie jak grudzień 1970 roku w Polsce, to są dwa, jedne z najbardziej tragicznych wydarzeń okresu PRL-u.
Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Na obszarze wojenny całego kraju.
Była to audycja Zbigniewa Bodnara i Kamila Chybkiego. 13 grudnia, roku pamiętnego. Wystąpili dawni działacze antykomunistyczni, internowani 13 grudnia 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego. Andrzej Busse z Zielonej Góry.
To jest takie mylące i ludzie myślą, że myśmy byli prawni, nie, byśmy byli porwani bezczelnie z domu.
Aleksander Cholewa z Myśli Boża.
Znalazłem się pod celą, chyba ze 30 nas pod tą celą było.
Władysław Czyżewski z Gorzowa.
Krótko przedtem uczyłem klasy milicyjne w liceum korespondencyjnym. Nie mogli nikogo znaleźć, żeby mnie przyszedł aresztować, bo oni nie chcieli do mnie przyjść.
Kazimierz Drost z Żar.
Ja wychodzę, jestem, proszę, a tu patrzę, z giewerami naliczyłem 11 osób.
Jan Markowski z Zielonej Góry.
Tuż po północy ktoś wali do drzwi. No niestety była tam osoba, która musiała mi wskazać, że ja to ja, kolega ze studiów.
Stanisław Radziukiewicz z Gorzowa.
Panowie położyli akt internowania na stole i powiedzieli, że mam podpisać, że zostaję zabrany z domu.
Oraz Sebastian Ligarski ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Argumentacja o tak zwanym mniejszym źle kompletnie się nie broni.
W audycji wykorzystano materiały archiwalne IPN. Czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód. Grudzień 2020.
Historie pisane na nowo.
Dziś przypomnę głównym tematem 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Razem z Instytutem Pamięci Narodowej zachęcamy do uczczenia ofiar stanu wojennego przez symboliczne zapalenie dziś wieczorem w oknach symbolicznej świeczki. Akcja nawiązuje do apelu, jaki po wprowadzeniu stanu wojennego w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wystosował ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan. To on wezwał do wystawienia w oknach domów świec na znak solidarności z ciemiężonymi Polakami. Akcja ma być też gestem hołdu wobec tych, którzy walczyli o ideę solidarności. Do akcji można przyłączyć się poprzez wystawienie w oknach zapalonej świeczki albo wirtualnie na stronie światłowolności.ipn.gov.pl. A już za chwilę druga przygotowana na dziś premiera to kolejny odcinek cyklu Świadkowie Historii, który, przypomnijmy, powstaje we współpracy z Archiwum Państwowym w Zielonej Górze. Dziś bohaterem Andrzej Ogłoziński, w latach 80. kolporter podziemnych wydawnictw w Zielonej Górze.
Słuchaliśmy Radia Luksemburg, słuchaliśmy Radia Wolna Europa. No a tu nam wciskają cały czas kit. Przy dystrybucji czy rozrzucaniu ulotek nie wolno było myśleć tak, że każdy to jest swój i nie zaszkodzi. Nie. Cały system polegał na tym, że wszyscy są jakby zakłamani, wszyscy nie wierzą, ale uznają, że kłamstwo to jest prawda i nikt się nie wychyla.
Świadkowie historii.
Odcinek 8. Odciski drukarza.
Andrzej Ogłoziński, rocznik 1953, urodzony w Nietkowicach koło Zielonej Góry. W stanie wojennym produkował i kolportował niezależne wydawnictwa w Zielonej Górze.
Świadkowie historii.
Lata 70. XX wieku to coraz prężniejszy rozwój zakładów elektronicznej techniki obliczeniowej w Polsce. Stanowiły one jeden z filarów branży informatycznej. Dla komunistycznych władz miały być jednym z prorozwojowych elementów gospodarki. Do pracy w ZETO w Zielonej Górze zaraz po studiach trafił Andrzej Ogłoziński.
Skończyłem studia na Politechnice Wrocławskiej. Jako taki młody magister inżynier wróciłem do Zielonej Góry. A akurat w Zielonej Górze rozwijali tą branżę informatyczną. To w ogóle był taki okres, gdzie nasz, że tak powiem, układ, no tak trzeba powiedzieć, wschodni, warszawski, próbował w jakiś sposób dogonić Zachód, jeśli chodzi o informatykę. Ci na górze się musieli zorientować, że są opóźnieni i że to jest bardzo, bardzo źle. No i w kilku miejscach, między innymi w Zielonej Górze, zainwestowali w sprzęt, no i w ludzi, czyli przyjęli, utworzyli etaty, tak? I tu w Zielonej Górze było możliwość zatrudnienia się, tak bym powiedział. To takiego studenta, który przyjechał z Wrocławia, bo to wcale wtedy nie było łatwo o pracę. Jakoś się tak zaczęło, że to trzeba było się nabiegać, a próbowałem na przykład we Wrocławiu coś znaleźć. Zero możliwości. Tu było właśnie takie miejsce, gdzie było to wyraźnie zorganizowane. Zakład pracy nowy, przyjmowali ludzi. To było ZETO w Zielonej Górze. No i jak przyjmowali ludzi, no to taki zakład ma swoją taką specyfikę. Jest dużo młodych ludzi, wykształconych, takich, że tak powiem, na poziomie. No i jak to tacy młodzi, wykształceni, zarabiają niewiele, no, zaczynają się buntować. Dużo ludzi jakby widziało, że jest źle. Ja myślę, że takie różne rzeczy, jak kartki czy coś takiego, to też takie były wojskowe pomysły. Limity jakieś takie, ile można kupić, ile nie można kupić. No i prawdę mówiąc, nikomu się to nie podobało. Już z Zachodu przychodziły jakieś nowe, że tak powiem, takie idee. Już słyszeliśmy, co było w Stanach, już Woodstock chyba, tak? były dzieci, kwiaty. A tu taka siermiężna, że tak powiem, rzeczywistość taka. Z zachodu słuchaliśmy Radia Luksemburg, słuchaliśmy Radia Wolna Europa. No a tu nam wciskają cały czas kit. Robiło się takie, no taki troszeczkę bunt. Czy te postulaty to były to głównie takie socjalne, trochę, że podwyżka, że żeby podwyżkę pensji, albo żeby nie było podwyżek mięsa, czy coś takiego, ale atmosfera wtedy była zupełnie inna. Tam w ogóle nie chodziło wtedy o pieniądze. To był bunt przeciwko władzy, wyraźny, zdecydowany bunt przeciwko władzy. I to bunt, który, tak mi się wydaje, obejmował całe społeczeństwo. Tam prawie, że nie było wyjątków.
W tej atmosferze szerokie poparcie dla powstającej w roku 80. Solidarności nie dziwiło nikogo. Tak też rodziły się pierwsze oddolne pomysły na działalność antysystemową. Andrzej Ogłoziński zaangażował się w nią razem z późniejszą żoną.
Jak powstawała Solidarność, to w momencie jak ona powstawała, to niemal 100% ludzi była za Solidarnością. To nieważne, czy to byli partyjni, czy niepartyjni. Ja myślę, że i w Becji też byli za Solidarnością. To była taka atmosfera, że coś trzeba zmienić. Stan wojenny zmienił to na gorsze. No i jak pracowałem wtedy z Dorotą, tam widziałem, że no coś robi, coś... jakąś nielegalną działalność podejmuje, to... I jak się spytała, czy ja też bym w tym nie uczestniczył, no to odpowiedź mogła być jedna. Nie ma problemu, ja też jestem po tej stronie. Jak to wyglądało? Właściwie wykonaliśmy jakby dwa tytuły, tak można powiedzieć. To był serwis informacyjny, zielonogórski serwis informacyjny, a druga to była Solidarność Walcząca. Solidarność Walcząca to chyba musiało być na zasadzie to takiej, że ktoś na przykład dostawał prawdziwy egzemplarz i jakby z tego egzemplarza tworzył matrycę. Matryca się robi po prostu pisząc na maszynie na takiej specjalnej kalce. No i tą matrycę dostawaliśmy i drugą matrycę Dorota też przynosiła skądś, a tam nic nie, ja się nie dopytywałem.
Świadkowie historii.
Podstawowym problemem była oczywiście technologia powielania wydawnictw. Okazało się to jednak dość proste. Pierwsze egzemplarze były niskiej jakości.
Popatrzyłem, jak to się robi. To nie jest jakoś tak to bardzo skomplikowane. Znaczy, manualnie to jest skomplikowane, bo tam trzeba było bardzo uważać, czy silniej wałek przycisnął, czy wolniej. Silniej rozlało się, wolniej nie widać nic. No, trzeba było jakby nabrać wprawę w tym. Natomiast nie było to skomplikowane technicznie. Dorota mnie wprowadziła w tajniki techniczne, takie jak się drukuje. No, rzecz była bardzo prosta. Po prostu taka ramka nasączona tuszem. Pod tą ramką była matryca. Matryca to była coś w rodzaju kalki i tam, gdzie była odbita litera, to ona przepuszczała tusz. I pod spodem była kartka papieru. Więc jak się przyjechało wałkiem po ramce, to ten tusz jakby z siatki przez matrycę przechodził na papier i odbijało się w tych miejscach, gdzie było na matrycy wypisane litery. No, nie była to najlepsza jakość, ale to już miało jakiś format takiej gazetki, powiedzmy. A4, szpalty, czasami był jakiś rysunek nawet. Nie wiem, jak to było robione, ale był czasami taki rysunek. Solidarność Walczącą drukowaliśmy na pewno raz na miesiąc. Natomiast wydaje mi się, że ten zielonogórski serwis informacyjny to był dwutygodnik. Po wydrukowaniu sprzątanie, problem z wyrzuceniem tego wszystkiego, żeby to się nie rzucało gdzieś w oczy. Mieliśmy podzieloną Zieloną Górę na takie części, że tak powiem. Dorota dostarczała do ludzi z kilku zakładów pracy. Ja też do kilku, bodajże ja miałem chyba mniej, dwa zakłady takie, na pewno Polską Wełnę i jeszcze jakiś. I to polegało na to, że się był jakiś kontakt, jechałem do mieszkania tego kogoś, przekazywałem mu ileś tam egzemplarzy, no i wszystko. Dalej to już, że tak powiem, oni się męczyli. Część tego nakładu, to co nam zostało, co jakby nie zostało rozdane, to rozrzucaliśmy po blokach, do skrzynek pocztowych, w ten sposób.
Innym problemem okazywała się nietrwałość materiałów wykorzystywanych do druku.
Drukowaliśmy, wydaje mi się, że te nakłady to były typu 200 sztuk i później ta ramka już się na tyle rozwalała, matryca na tyle rozwalała, że stawało się to nieczytelne. Także 200 sztuk wychodziło względnie dobrze i to żeśmy tak rozprowadzali. Ja zacząłem gdzieś na początku 1983. No i tak drukowaliśmy prawie do końca roku 83. No i w pewnym momencie dowiedziałem się, że Dorota aresztowali. No to w tym momencie już jakby działalność trzeba było zakończyć. Jak się dowiedziałem, że Dorota aresztowali, to tak sobie pomyślałem, gdzie miała jakieś kontakty, że pomyślałem sobie, że dobrze byłoby to nagłośnić, żeby wszyscy wiedzieli, że ona jest aresztowana, żeby nie trzymać tego gdzieś jakoś w tajemnicy. No na przykład, jeżeli ktoś miał od niej jakieś materiały, taka dziewczyna trzymała bodajże farbę drukarską, no to żeby, pozbyć się tego, ukryć czy coś takiego. Więc zaraz po aresztowaniu to chodziłem właśnie do różnych ludzi. Nie wiedziałem, byłem na przykład w KIK-u, tak? I powiedziałem, że wiem, że Dorota była członkiem, że tu chodziła. No i chciałem tylko przekazać, że została aresztowana. Nie wiedziałem, czy w KIK-u coś miała jakieś kontakty takie nielegalne, ale generalnie uważałem, że trzeba jak najszerzej to jakby nagłośnić, a przy okazji trafić do tych ludzi, którzy jakby powinni się zabezpieczyć.
Świadkowie historii. Kolejny problem, skąd brać papier? Zakupy w sklepie nie zawsze wchodziły w grę. Osoby zaangażowane w pracę przy solidarnościowych powielaczach wspominają dziś, że każdy kombinował jak mógł.
Powiem tak, kupowało się w sklepie, często nie było tego papieru, ale był na przykład w zakładzie. Kombinowało się, z papierem się kombinowało. Z tym, że to jest jakby najprostsza rzecz, tak mi się wydaje. Gorsza to było na przykład matryce. Ja nie wiem, skąd ktoś miał matryce surowe i później ten. A już farba drukarska też w ogóle. Ja powiedziałem, że to musiało być tak, że jakieś takie środowisko, które jakby czuwało, ktoś tam podsuwał, czy farbę, czy coś takiego. Można było liczyć na pewną życzliwość różnych ludzi, jeśli chodzi właśnie o to zaopatrzenie. Natomiast przy dystrybucji czy rozrzucaniu ulotek nie wolno było myśleć tak, że każdy to jest, że tak powiem, swój i nie zaszkodzi, nie. Tu już taka propaganda, że tak powiem, mogła zadziałać i trzeba było. Trzeba to było robić po kryjomu, choćby się tam ufało czy coś.
Po jakimś czasie także Andrzej Ogłoziński trafił do aresztu.
Po aresztowaniu Doroty to ja się spodziewałem, że za chwilę po mnie przyjdą. Ale nie ma, ich nie ma. No to wraca się na normalne tory, praca, budowa. No i pewnego dnia na budowie sobie akurat było tak, przywieźli cegły. Na budowę, ciężarówka, trzeba było rozładowywać, więc rozładowywałem te cegły. A podjeżdżają panowie. Dzień dobry. Jakiś taki papier pokazują, jest pan zatrzymany. To wiedziałem, że to pewnie w związku z tą sprawą. Do samochodu i tak. Jechaliśmy do mojego domu, tam rewizję. Później do samochodu na fermę, tam taka rewizja. Chyba nigdzie już nic nie znaleźli. Tak? Zresztą tak, nie mieli nadziei, że coś znajdą. No i później do aresztu. Taka śmieszna rzecz, jak się cegły przenosi, to się zdziera na skórę. I próbowali mi bardzo długo ściągnąć odciski palców, nie mogli, nie? Ileś razy. Mówię, że specjalnie pan to zrobił. Mówię, jak specjalnie, przecież wyjąca. Zostałem aresztowany w styczniu. No tak zupełnie naturalnie, bo jakby to powiedzieć, rozpracowywali tam od drugiego końca, od tych ludzi, którzy czytali, później ci, którzy, no i tam w końcu tak do mnie trafiło. Znaczy, na pewno byłem już na liście podejrzanych, więc na przykład pokazali komuś zdjęcie do... No, to ten przynosił, tak? Siedziałem tydzień na tak zwanych dołkach. Później zostałem przeniesiony na Łużycką. Tam rzeczywiście już no, takie normalniejsze warunki są, tak? Przesłuchania. O, później panowie się zmęczyli tymi przesłuchaniami. No więc właśnie tak siedziałem. Co wyglądało mniej więcej tak, że co 3-4 dni przyjeżdżało dwóch panów. Jeden właśnie taki dobry, a drugi zły. No, ale to jest taki znany schemat, że ja się tam nie przejmowałem. Wiadomo, że tak musi być. No, dobry na przykład mówi, o, ma pan, ja miałem spodnie tak właściwie z budowy prosto mi wzięli, to miałem takie robocze porwane na kolanach. No i tak łażę w tych spodniach tam. O, wie pan co, to ja... Jak będzie ktoś z rodziny, to ja powiem, że pan potrzebuje spodni, nie? Ten, że to. Ja panu to wszystko załatwię, nie tam. No to fajnie. Drugi, ten zły. No wie pan, ja nie wiem, jak to będzie z tą pana fermą. Wie pan, to raczej... Co tam, może brata przymkniemy, bo z bratem przymkniemy, pozdychają te pana liski, tak? No i tego typu naciski. Tak trochę bez nadziei poznawałem to środowisko. Muszę powiedzieć, że tak byłem zaszokowany troszeczkę, jeśli chodzi o więźniów. Ja sobie zawsze więźniów wyobrażałem, że no, tacy bandyci tam też... A jak tam byłem, to wydawało mi się, że gro więźniów to są tacy normalni ludzie, którym coś się potknęło w życiu, coś, nie wiem, coś, akurat coś wyniósł z jakiegoś zakładu, czy próbował, czy coś. Takie zupełne głupstwa i on siedzi. Po 3 miesiącach kazali mi wyjść, spakować się, pokazali bramę. No i wyszedłem. Już chyba coś była taka trochę atmosfera, że zbliża się amnestia. Były już, nie wiem, czy już nie zaczęły się jakieś rozmowy, coś takiego.
Świadkowie historii. Dziś, 40 lat po powstaniu Solidarności, Andrzej Ogłoziński bez zastanowienia mówi: w epoce komunistycznego zakłamania nie chciałem zachować się biernie.
Może tak, może to wygląda tak śmiesznie trochę, takie drobne ulotki, jakieś coś, co to może zaszkodzić. Ale w tamtym systemie to rzeczywiście była bardzo poważna taka wyrwa, bo cały system polegał na tym, że wszyscy są jakby zakłamani, wszyscy wierzą, nie wierzą, ale uznają, że kłamstwo to jest prawda i nikt się nie wychyla. A tu się, że tak powiem, ktoś wychylił i jeszcze dodatkowo pokazuje innym, że można się wychylić. To był taki zadzior w systemie, który władza naprawdę nie mogła tolerować. Ja jestem człowiekiem stadnym. Jak powiedziałem, że 100% ludzi, że tak powiem, miało dosyć tego systemu, to ja zszedłem za stadem i ja, jak była taka atmosfera, to ja się przyłączę. Taką, że tak powiem, mam satysfakcję, że nie byłem bierny. O tak.
Był to 8 odcinek cyklu Świadkowie Historii. Bohaterem był Andrzej Ogłoziński. Świadkowie Historii. Wspólny projekt Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Radia Zachód oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachowajmy wiedzę o wydarzeniach kształtujących najnowsze dzieje obecnego województwa lubuskiego oraz o ich często zapomnianych bohaterach, świadkach epoki. Zadbajmy też o archiwa rodzinne. Jeżeli zachowaliście do dziś pamiątki i świadectwa życia osób tworzących historię województwa lubuskiego i Polski, was i waszych przodków, chętnie podpowiemy, jak prowadzić takie archiwum domowe. Pomożemy też w jego zabezpieczeniu i stworzeniu kopii cyfrowych. Szczegóły na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. archiwum.zgora.pl w zakładce Archiwa Rodzinne Niepodległej. Świadkowie Historii.
historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.